Dzień dobry, przed mikrofonem Andrzej Bajgus. Ile dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego wyjeżdża na zimowiska, półkolonie, obozy w czasie ferii? Jaka jest jakość tej oferty wypoczynkowej? Jakie propozycje kulturalno-sportowe mają na ten czas instytucje i organizacje pozarządowe? Będziemy o tym rozmawiać dziś w wersji lokalnej, a naszymi gośćmi są podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Emilia Madras ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Dzień dobry.
Magda Boguska z Galerii imienia Ślędzińskich.
Dzień dobry.
Oraz Rafał Gosk z Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Dzień dobry Państwu.
Na początek chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat danych, na temat bezpieczeństwa i innych tego typu spraw związanych właśnie z feriami. To pytanie do Pani Kurator. Dużo zgłoszeń otrzymali Państwo od organizatorów różnych form wypoczynku co do liczby zimowisk, półkolonii i tak dalej.
Tak, mamy 222 dokładnie zgłoszenia organizacji form wypoczynku zimowego na terenie naszego województwa.
222 to dużo w porównaniu z poprzednimi latami?
Te liczby są stosunkowo proporcjonalne w stosunku do lat ubiegłych. W tym roku jest o kilka procent więcej tych zgłoszeń niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
A jeśli chodzi o konkretne liczby dotyczące dzieci i młodzieży, to?
To jest tak, że 8679 młodych ludzi korzysta na dzisiaj w naszym województwie ze zorganizowanych form wypoczynku zimowego. W tej liczbie mieści się około 3000 dzieciaków, które uczestniczą w organizowanych w naszym województwie półkoloniach. Pozostałe około 5000 to inne formy tego wypoczynku.
Inne formy, czyli jakie?
Różne zimowiska, można by powiedzieć zimowiskiem, jest wszystko w okresie zimowym, ale są to zorganizowane formy wypoczynku, które funkcjonują pod różnymi nazwami, a to turniej, a to jakiś festiwal, a to, prawda, warsztaty, ale generalnie nazywamy je formami wypoczynku, ponieważ spełniają wymogi określone przez ministra edukacji narodowej, ażeby takie miano nosić.
Do tego jest też oczywiście oferta właśnie instytucji, które zajmują się sportem, kulturą i też właśnie harcerstwem. Dużo młodych osób uczestniczy w czasie ferii w różnych zajęciach organizowanych przez BOSIR?
Bardzo dużo. Oferta jest szeroka, więc i bardzo dużo klientów i między innymi także dzieci i tych najmłodszych. Przede wszystkim na pływalniach i lodowisku, ale także w Ośrodku Sportów Wodnych w Dojlidach, czyli na naszej nowej trasie narciarskiej.
Możemy sobie pojeździć na nartach, nawet kiedy śniegu byłoby niewiele.
Możemy. Trasa narciarska została przygotowana. Co prawda aura nas nie rozpieszcza. Ta zima, kolejna już zima, nie sypnęła śniegiem. Ale pierwsze dni stycznia, te dni takie zimniejsze, kiedy troszeczkę tego śniegu było i przyszedł mróz, pozwoliło nam dośnieżyć tą trasę naszymi, powiedzmy, upraszczając, armatkami. Więc troszeczkę pomoc aury, troszeczkę sprzętu i udało nam się tą trasę przygotować. Ponad 600 metrów trasy do narciarstwa biegowego w tym momencie funkcjonuje na Dojlidach.
Podejrzewam, że przychodzą setki, może nawet tysiące osób w czasie ferii. Bardziej zindywidualizowana, myślę, powiedzmy, oferta jest Galerii Kultury, prawda? To już jest, ile osób przychodzi do Państwa na zajęcia?
W tym roku na ferie przyszło 8 osób. Tak, wcześniej organizowaliśmy warsztaty na ferie takie stricte związane ze sztuką, malowaniem. To na te warsztaty było ponad 20 osób i miejsce rozchodziły się w przeciągu 2 dni dosłownie. W tym roku postawiliśmy z kolegą na takie działania bardziej związane z animacją, z eksperymentami i myślę, że to wyszło bardzo ciekawie, bo działamy na wystawie, czyli wszystkie prace związane są ściśle ze Ślędzińskimi. Na początku uczestnicy poznawali dokładnie, jakimi farbami malował artysta, czy na jakich instrumentach grał, a później staramy się z tego zrobić różnego rodzaju animacje.
Jeszcze o konkretnej ofercie właśnie Galerii Ślędzińskich, ale też innych instytucji kulturalnych będziemy rozmawiali. Z kolei harcerstwo to przede wszystkim zimowiska i obozy?
Tak. Teraz mamy ferie, więc jest to zimowisko. W tym roku, w te ferie, około 200 naszych harcerzy i harcerek, instruktorów bierze udział. Mamy dwa zimowiska w naszej organizacji. Jedno trwa teraz, jest w Wilnie, a drugie rozpoczynamy jutro.
Pomówmy chwilę, to przede wszystkim pytanie do pani kurator, bo chodzi mi o te zorganizowane formy wypoczynku. Jaka jest jakość tej oferty dla dzieci i młodzieży?
Jak o jakości oferty możemy mówić po przeprowadzeniu kontroli, które zaplanowaliśmy. Myśmy zaplanowali pewną część kontroli, część placówek, część tych form wypoczynku. Do dzisiaj przeprowadziliśmy już ich 18. I były drobne zastrzeżenia w niektórych miejscach, ale one rzeczywiście dotyczyły wyłącznie kwestii formalnych. Były tam drobne niedociągnięcia, jeśli chodzi o dokumentację, ale nie miało to kompletnie wpływu na bezpieczeństwo dzieci. Przeciwnie, nie stwierdziliśmy żadnych przypadków jak dotychczas, które można by uznać za niepokojące.
Rozumiem, że te kwestie formalne szybko można naprawić.
Ale naturalnie, to są, mówiąc krótko, drobiazgi. Mieliśmy jeden sygnał od rodzica, ponieważ mamy uruchomiony telefon. Rodzice wiedzą o tym, przynajmniej staramy się informować i chcemy, żeby tak było, że w każdej chwili, kiedy coś rodzi niepokój, można do nas zadzwonić, my natychmiast reagujemy. Bo oprócz kontroli planowych, bo pewien procent zarejestrowanych placówek kontrolujemy, w ogóle zaplanowaliśmy w tym okresie 44 kontrole. Myślę, że to jest dosyć reprezentatywna liczba w stosunku do zarejestrowanych form wypoczynku, żeby móc wyciągać wnioski w podsumowaniu tych kontroli. Natomiast reagujemy na każdy sygnał i wtedy sprawujemy kontrolę doraźną. Jeśli jest informacja od rodziców na przykład, czy opiekunów, jest jakaś wątpliwość.
Jakie to są sygnały na przykład?
Mieliśmy tylko jeden sygnał w tej chwili. Dotyczyło to tam kwestii wyżywienia. Ale rzeczywiście okazało się, że te niepokoje...
Niska jakość...
Chyba nawet nie chodziło o niską jakość, to było dosyć nieprecyzyjnie formułowany niepokój, ale zareagowaliśmy, sprawdziliśmy, nic się tam takiego nie stało. Troszkę, prawda, wrażliwość wysoka, ale to dobrze. Cieszę się bardzo, że rodzice reagują, jeśli mają jakąś wątpliwość. My jesteśmy po to, żeby pomóc rodzicom w rozwianiu tej wątpliwości, tak?
To tutaj mówimy o jedzeniu w tym roku, natomiast w poprzednich latach jakiego rodzaju to były sygnały? Jakie to mogą być też w tym roku ciągle?
Mieliśmy sygnały w ubiegłym roku, takie, które skutkowały zamknięciem czterech form wypoczynku, ponieważ okazało się na przykład, że osoby sprawujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą nie miały wymaganych przepisami oświatowymi kwalifikacji.
No to trzeba przejść odpowiedni kurs.
Ale rzeczywiście.
Chyba, że się jest nauczycielem, wtedy czy taki kurs jest potrzebny, czy nie?
Nie, nie. Już w przypadku nie nauczycieli nie, bo oni mają kwalifikacje pedagogiczne, w związku są przez to predestynowani do sprawowania również funkcji opiekunów dzieciaków podczas wypoczynku.
Rozumiem, że harcerzy też mają takie kwalifikacje.
Naturalnie, oczywiście. Więc głównie te przypadki takie niepokojące dotyczyły braku kwalifikacji. Mogłoby się wydawać, że to też jest tylko strona formalna rzeczy, ale ja to widzę szerzej. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy doszło, mam nadzieję, że to się więcej nie wydarzy, do powierzenia opieki nad dziećmi, młodzieżą, osobom, które nie miały formalnych kwalifikacji i, jak rozumiem, merytorycznych w związku z tym. To jest sytuacja bardzo niepokojąca. Myśmy zareagowali bardzo szybko, te formy wypoczynku zostały po prostu zamknięte. Dzisiaj nie mam sygnałów, żeby taka sytuacja miała się powtórzyć i oby tak nie było. Czuwamy nad bezpieczeństwem dzieciaków. Organizatorzy wypoczynku mogą też do nas zgłaszać się ze swoimi jakimiś, powiedzmy sobie, problemami. Myśmy przed rozpoczęciem całej akcji zimowej zaprosiliśmy wszystkich organizatorów do kuratorium. Poinformowaliśmy o wszystkim, co trzeba. Daliśmy do ręki pakiet informacji. Otworzyliśmy linie telefoniczne. Chcę powiedzieć też, że podczas tego spotkania na początku sezonu zimowego organizatorów wypoczynku było znacznie bardziej liczne grono niż poprzednio, co też odzwierciedlone jest w liczbach zgłoszonych form, o których mówiłam. Cieszymy się, że nasi organizatorzy podchodzą do tego poważnie, pytają. Jeżeli mają nawet drobne wątpliwości, kontaktują się z nami. Wydaje mi się, że to jest wszystko sensownie poukładane i obym się nie myliła do końca tego sezonu i na przyszłość.
Co jeszcze dyskwalifikuje, czy też może zdyskwalifikować taki zorganizowany wypoczynek?
Warunki, jakie są zapewnione dzieciom.
Na przykład nieogrzewane sale.
To jest niemożliwa sytuacja, prawda? Przypuszczam też, że gdyby taka się wydarzyła, natychmiast monitorowaliby rodzice, a my byśmy reagowali w przeciągu tego samego dnia najpewniej. Takich sygnałów na szczęście nie ma. Oczywiście organizatorzy, którzy zgłaszają do nas, rejestrują u nas swoje formy wypoczynku, są zobowiązani do wypełnienia szeregu warunków, które określa ustawa oświatowa. I te warunki na ogół są niemal w 100% spełniane, o czym świadczą wyniki kontroli. Ja dzisiaj przeglądałam kilka protokołów kontroli rano. Mamy specjalną matrycę, specjalną formułę takiego protokołu, w której osoba kontrolująca odnotowuje różne aspekty, jakie podczas tej kontroli wynikają. I powiem Państwu, byłam zadowolona po prostu zwyczajnie, ponieważ w żadnym z tych kilku dzisiaj czytanych protokołów nie znalazłam żadnej uwagi negatywnej. I to mnie cieszy.
Czyli to są te pozytywne wnioski, ale jeszcze podrążę przez chwilę właśnie, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że dane zimowisko nie może się odbyć. Co się dzieje z dziećmi i młodzieżą? Jest kłopot dla nich i dla rodziców.
Wtedy organizator, mimo wszystko, bo on jest też pod odpowiedzialnością cywilną w takiej sytuacji, ma obowiązek zapewnić warunki do tego, aby rodzice mogli odebrać swoje dzieci, bądź zorganizować im też wyjazd z miejsca, w którym odbywał się wypoczynek do domów, tak, rodzinnych.
I również policja apeluje, że jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to możemy zadzwonić, żeby sprawdzić stan autokaru, trzeźwość kierowcy, to wszystko.
Współpracujemy z policją, ze strażą pożarną. Mamy też zaplanowane kontrole z udziałem policji i straży pożarnej. I takie realizujemy przy każdej akcji wypoczynkowej, i letniej, i zimowej. Tym razem też jest podobnie.
A jeśli chodzi o ofertę, jakie to są miejsca wypoczynku zbiorowego? To są miejsca związane właśnie ze sportem.
Oj, katalog tych możliwości jest bardzo szeroki, potężny. Sama, jak czytam te zgłoszenia, to podziwiam inwencje organizatorów, ale są to zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, obozy sportowe, no wszelkie możliwe atrakcje, które mogą być interesujące dla młodego człowieka. Różnorodność jest naprawdę duża tych form i to dobrze. Ponadto szkoły w naszym województwie.
Właśnie, czy są zamknięte w czasie ferii? Oczywiście nie mówimy tutaj o lekcjach.
Nie wszystkie. Szkoła powinna żyć również w okresie ferii i wakacji. Wiele szkół podjęło z własnej inicjatywy oczywiście pracę, żeby zorganizować zajęcia dla dzieciaków. Myśmy otworzyli na naszej stronie internetowej Kuratorium Oświaty taką aplikację, która pozwala na zamieszczenie informacji o tym, która szkoła jakie konkretnie zajęcia oferuje. I w tym naszym rejestrze na dzisiaj mamy 90 takich szkół, które opisują swoją ofertę, zapraszają, zachęcają, podają bardzo szczegółowe informacje, więc dostępność do informacji i już do rzeczywistych zajęć jest dosyć spora. Wiele szkół zorganizowało, a to turnieje szachowe, sportowe, plastyczne, artystyczne, mnóstwo różnych zajęć, taneczne.
Czy korepetycje też się wtedy odbywają w czasie ferii? W szkołach?
Nie sądzę, żeby jakakolwiek szkoła oferowała korepetycje. Jeśli już, to są sytuacje, w których różne firmy szkoleniowe bądź uczelnie, bądź osoby indywidualne proponują kursy przygotowawcze na przykład do egzaminu, na przykład maturalnego, ale nie uwzględniamy tego jako ofertę na ferie. To jest zupełnie inna kategoria rzeczy.
Czy państwo, tutaj pytanie do pozostałych naszych gości, czy kiedy państwo chodzili do szkoły, to właśnie w czasie ferii ta szkoła była otwarta? Rzeczywiście uczestniczyliście w jakichś zajęciach? Zdarzało się?
Ja przeważnie wyjeżdżałam z harcerzami, także nie uczestniczyłam w szkolnych zajęciach żadnych.
A mówi to Magda Boguska z Galerii Miast Lędzińskich, która akurat już nadal pani jest harcerką?
Nie, już nie. Nie.
Ale ma pani to doświadczenie.
Ja podobnie. Nie pamiętam, żeby szkoła była otwarta.
Milan od razu z ZHR-u.
A odkąd wstąpiłam do harcerstwa, ferie to były zimowiska.
Czas wyjazdów. A pan, panie Rafale?
Nie korzystałem z ofert szkoły i szczerze mówiąc nie wiem dokładnie, czy tam przygotowana była jakaś nawet oferta, ponieważ wszelkie zimowiska i kolonie letnie spędzałem na wsi. Miałem tą przyjemność, tą możliwość, także...
Czyli niezorganizowany wypoczynek, a do rodziny.
Dokładnie.
A tutaj nawet mamy taki ciekawy przypadek z Łomży, że uczniowie i nauczyciele postanowili wyremontować w tym czasie salę.
No tak. Jeśli jest taki pomysł i jest na to zgoda, to kapitalna inicjatywa. Różnie można spędzać wolny czas. Nie chcę tutaj mówić, że przyjemne z pożytecznym, tak? Ale pożyteczne to jest na pewno, ale pewnie i też przyjemne, ponieważ jeśli taka inicjatywa została podjęta, no to to jest powód do radości. Po tym, jak ta sala zostanie wyremontowana, to jest powód do fetowania i świętowania sukcesu, tak? To jest świetne, bardzo dobrze.
Wiem, że pani podlaski kurator oświaty już musi jechać, pani Jadwiga Szczypin, więc bardzo pani dziękuję za obecność. Chciałbym, żebyśmy teraz się skupili przez chwilę na harcerstwie. Okazuje się, że prawie wszyscy państwo, z wyjątkiem pana Rafała, to byli lub są to harcerze. Dlaczego państwo zdecydowali się być harcerzami?
U mnie to była tradycja przekazywana dosłownie z pokolenia na pokolenie, bo mój tato założył jedną z drużyn w Białymstoku, moja mama, automatycznie moje dwie siostry, no i siłą rzeczy ja też.
Następne pani pokolenie, jeśli się pani zdecyduje, to też będzie harcerskie?
Myślę, że będę delikatnie namawiać.
Emilia Madras, pani dlaczego?
Mnie koleżanka namówiła do tego. I długo namawiała, aż w końcu jej się udało. I tak teraz...
Z jakim argumentem? Że to przygoda?
Tak, troszkę, że chodź, spróbuj, będzie fajnie. I miała rację. I dziękuję jej za to do dzisiaj. I tylko żałuję się, że nie zrobiłam tego wcześniej. O tak powiem.
Pan Rafał, to ustaliliśmy już, może nie jako harcerz, ale jeździł na wieś. I tak właśnie myślę sobie o harcerstwie jako właśnie o takiej wielkiej przygodzie również w czasie ferii.
Staramy się, aby to była taka wielka przygoda, aby te wyjazdy, nasze zimowiska były atrakcyjne, bo to jest takie, to zimowisko to jest takie podsumowanie półrocznej pracy, tak, bo my jako harcerze pracujemy w takim systemie trochę szkolnym, czyli ten rok nasz harcerski równoznaczny jest rokiem szkolnym.
To ma być też trochę nagroda dla harcerzy za te pół roku pracy?
Nie, bardziej może takie podsumowanie pracy, tak, bo każdy ma możliwość pojechania na zimowisko. Staramy się, aby te czynniki finansowe nie były przeszkodą. I staramy się, aby jak największa liczba naszych harcerzy, harcerek wzięła udział w tym zimowisku, żeby miał okazję tak sprawdzić się, jak to jest poza domem, poza zbiórką, bo wiadomo, zbiórka to są 2 godziny, a tutaj to jest 5 dni, kiedy trzeba spędzić bez mamy, tak, w zupełnie...
Czasami po raz pierwszy,
zupełnie poza szkołą, tak, to środowisko harcerskie, to często są osoby zupełnie niezwiązane ze szkołą, niezwiązane z najbliższym otoczeniem, tak, czy nie sąsiad, sąsiadka, tylko takie zupełnie osoby często, no, nieznane, tak, z innego środowiska, żeby to było właśnie takie fajne, żeby dać im taką możliwość spędzenia fajnie czasu na zabawie, ale też na nauce, poza komputerem, tak, poza domem, na świeżym powietrzu.
Kiedy pani obserwuje właśnie tę rozłąkę tych dzieci, które po raz pierwszy wyjeżdżają na obozy harcerskie, jak to wygląda i jak próbujecie to wszystko zneutralizować, żeby to było miękkie lądowanie?
No różnymi sposobami, tak? Jakoś tak te dzieciaki nasze są fajne i twarde.
Szybko samodzielne się robią.
Tak, tak. I właśnie chyba to harcerstwo uczy takiej samodzielności. I właśnie to jest fajne. Właśnie moja córka już nie może się doczekać. Ma 4,5 roku i od kilku dni już tylko wstaje rano. To kiedy jedziemy na to zimowisko?
Tu okazuje się, że harcerstwo to jest taka też przygoda podróżnicza, bo tak jak też pani wspomniała, że zdaje się, że niewielkim kosztem, tutaj rodzice nie muszą ponosić zbyt dużych kosztów, żeby właśnie ich dzieci jako harcerze mogły wziąć udział w takich wypadach.
Tak, no ja między innymi dzięki harcerstwu zaczęłam jeździć w góry. Tak, i pokochałam góry i jak mam możliwość, to staram się wracać. I właśnie w tych ofertach naszych, bardziej to przy obozach, tak, staramy się wybierać takie miejsca dużo ciekawe, tak, żeby pokazać to piękno przyrody Polski, ale też i naszego województwa, bo też mamy miejsca, gdzie można na takie obozy pojechać.
Jakie to miejsca?
A i Puszcza Augustowska.
Sam środek lasu?
Tak, na przykład. No ale też oczywiście trzeba zwrócić uwagę, żeby tam wszystko było bezpiecznie. Ale na przykład bardzo fajnym miejscem jest miejscowość Tama koło Rajgrodu, przy nadleśnictwie Rajgród. Fantastyczne miejsce.
Tutaj mówimy o, powiedzmy, środku lasu. Wiem, że jeszcze kiedyś w harcerstwie zdarzały się takie sytuacje, że młodzi harcerze wyjeżdżali właśnie do lasu i naprawdę musieli sami sobie radzić włącznie ze zbudowaniem szałasu, czy też namiotu. To nie było ogrzewane. Trzeba było nawet sobie wychodek zrobić.
Tak, tak. Mój pierwszy obóz, tak no nie, już tak nie jest. Czasy się troszeczkę zmieniły, przepisy, ale mój pierwszy obóz właśnie taki był. Może nie budowaliśmy namiotów ani łóżek, ale wszystkie pozostałe rzeczy typu kuchnię, stołówkę, właśnie toalety budowaliśmy sobie sami.
Ale właśnie to powodowało, że ci harcerze naprawdę byli wtedy samodzielni, no bo samemu zbudować stół.
Musieli być. Musieli się wykazać taką właśnie zaradnością, ale to też jakby nasi drużynowi, opiekunowie, w nich też była taka nauka, tak, że oni musieli nas tego nauczyć, tak. Bo jadąc pierwszy raz na obóz, no nie miałam pojęcia, tak, jak zbudować stół. I musieli nam to pokazać, tak? I później ja uczyłam, tak, swoje harcerki tego, jak zbudować prycz, tak? Jak zbudować takie łóżko, jak one, jak to powinno z gałęzi, tak, i ze sznurka, żeby wytrzymały o 2 tygodnie, a nie po 2 dniach. Już nie dało się na nim spać.
A na czym się spało, żeby było miękko? Też jakieś naturalne elementy?
A różnie. A i słomę nawet z gospodarstw pozyskiwano. No ja to sznurek, karimata i tyle.
A jak pamięta pani ten swój pierwszy wyjazd na obóz? Co szczególnie utkwiło w pamięci właśnie?
Chyba las i ta przyroda, księżyc w pełni, podchody, dużo takich rzeczy, bo potem obozy już jakoś tak mi się zlewają w jedną całość, a ten jeden taki, ten pierwszy taki magiczny, właśnie to, że trzeba było samemu wszystko zrobić.
Mówi pani, że kiedyś to było bardziej, harcerze musieli być jeszcze bardziej samodzielni. Teraz jest inaczej? Dlaczego teraz jest inaczej? Są bardziej rygorystyczne przepisy?
Troszeczkę. To tak jak pani kurator mówiła, tak? Czy wtedy też się zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Teraz jednak to jest jeszcze ważniejsze.
Jeszcze ściślejsza kontrola?
Tak. I też no, jakby odpowiadamy za bezpieczeństwo powierzonych nam harcerzy, więc staramy się, żeby wszystko było jak najlepiej. Ale też pomimo tego staramy się dawać im możliwości rozwoju, tak, pokonywania siebie, zdobywania nowych umiejętności, często takich, które na przykład w domu czy w najbliższej okolicy nie mają możliwości.
To mówi Emilia Madras z ZHR-u. Ja jeszcze zapytam panią Magdę Boguską z Galerii Miast Lędzińskich, bo oczywiście jeszcze o galerii będziemy rozmawiać, ale też a propos harcerstwa. Bo tak, bo harcerstwo to daje wiele umiejętności. Można zdobyć wiele umiejętności w czasie takich obozów harcerskich. Czy zdobywała pani sprawność 3 piór?
Oczywiście, tak, właśnie tak jak tutaj pani mówiła, chciałam o tym powiedzieć, że to jest jedno z moich najlepszych wspomnień.
Życiowych, chociaż to jest dosyć ekstremalne, bym
to
powiedział.
Proszę przypomnieć, na czym to polega. To polega na tym, znaczy ja się mogę mylić, także proszę
mnie. Będę prostować w razie czego.
Ale że jednego dnia...
Jest doba milczenia.
Tak.
Druga to jest chyba doba
niejedzenia. A
tak,
trzecia to jest noc spędzona w lesie.
Tak, żeby nikt nas nie zauważył.
Tak, tak było. Ja
my
właśnie...
możemy obserwować, ale żeby nas nikt nie widział.
Robiłam z koleżanką tą sprawność i poszłyśmy gdzieś głęboko w las, zrobiłyśmy sobie same szałas. Później nasza zastępowa przyszła zobaczyć, czy to jest w miarę zdatne do przetrzymania tej jednej nocy. Tak, i się chowałyśmy od wszystkich.
Tutaj jeśli chodzi o próbę głodu, to rzeczywiście przez cały dzień uczestniczyło się w różnych zajęciach, ale ani się nie piło wody, ani się też nic nie jadło, ale też
znaczy
czasami dopuszczano wodę.
Tak.
Która z prób jest najtrudniejsza?
Niejedzenia.
Milczenia, głodu czy samotności?
Chyba niejedzenia.
Niejedzenia.
Panie Rafale, pan by przeszedł przez próbę milczenia? Jeden dzień, bez mówienia.
No myślę, że ta doba bez jedzenia to
najtrudniejsza.
Byłoby, chociaż tutaj pan mnie trochę pocieszył tym suchym chlebem, ale mimo wszystko byłoby ciężko.
Próba milczenia to trudna sprawa?
Trudna też.
Jakoś jesteśmy przyzwyczajeni jako te istoty społeczne do rozmowy,
tak,
prawda?
Tak, czasami chociażby odpowiedzenie na pytanie, tak, albo zgłoszenie się do czegoś a tutaj niestety no, nie ma takiej możliwości.
Tak ciężko?
Ciężko?
Bez słów?
Aczkolwiek myślę, że można się przyzwyczaić.
A czego uczy się w czasie takich 3 piór? w czasie zdobywania sprawności pod tytułem
trwałości. Trwałości, samodyscypliny, tak. Zaradności, tak, żeby tak się schować w lesie, żeby nikt nas nie znalazł. Tak, nawet tam się chyba dostawało 3 zapałki.
Tak,
rozpalenie ogniska, tak, w trudnych warunkach w lesie.
To jest właśnie też coś, czego się nauczyłam w harcerstwie, rozstawiania ogniska na różne sposoby.
Myślę, że rozpalenia.
Tak. I też ustawiania go. Myślę, że teraz bym się tego nie miała jak nauczyć.
Czy to nie bywa niebezpieczne? Bo ja mogę sobie wyobrazić, że kiedy jesteśmy w samotności, a szczególnie kiedy są dzieci i młodzież, to nawet wyobraźnia pracuje, nawet jak tam nic realnie na nas nie czyha.
Tak, tylko że tak jak pani powiedziała, zastępowa przyszła, obejrzała, tak, czy to jest w porządku, czy to się nadaje, tak, do spędzenia tej nocy, i podejrzewam, że przychodziła, zaglądała, czy tam wszystko jest w porządku.
A w czasie takich zimowisk, obozów harcerskich, warty to też wyzwanie?
Jak mamy zimowisko w szkole, to raczej wart takich nocnych nie mamy, ale planujemy różne warty, żeby dać możliwość sprawdzenia się dziewczynkom naszym.
To jakie jeszcze zajęcia, co jeszcze organizujecie właśnie w czasie takich obozów harcerskich zimą?
Zajęcia są, plany są dostosowane do potrzeb, tak? Tak jak już mówiłam, do tej jakby takie podsumowanie półrocznej pracy drużyny, w związku z czym taka drużynowa sama organizuje tą pracę, patrzy, jakie są potrzeby, tak, dla tych swoich harcerek.
Ale co konkretnie?
A i zajęcia sportowe, i dyskusje, i zajęcia plastyczne.
Wędrówki po lesie?
Też. To też w zależności od pogody, tak? Czy właśnie jakieś wędrówki, wyjścia, spacery, czy nauka piosenek, zajęcia kulinarne, szeroki wachlarz.
Ja tak się zastanawiam, bo tak, na nartach, na łyżwach można pojeździć sobie w grach komputerowych, można pograć się w FIFA, piłkę nożną. Są też zresztą takie turnieje teraz organizowane przez Księżnicę Podlaską, to jedna z tych ofert. Można zostać mistrzem sportowym, nie ruszając się z domu, więc po co młodzieży tak naprawdę te wszystkie zajęcia organizowane przez BOSiR?
Można i owszem, jednak coraz większe jest parcie na ten sport, na ruch. To widać, to obserwujemy w społeczeństwie, obserwujemy poprzez imprezy sportowe chociażby, które organizujemy w ciągu roku. Widać to też na naszych ulicach, kiedy odbywają się biegi masowe. Tych uczestników jest coraz więcej, dzieci coraz więcej chce się ruszać, o dziwo, mimo tego wszystkiego, o czym pan wcześniej mówił. Widać to też na naszych obiektach. Ja mam przyjemność obserwować nasze obiekty już od kilkunastu lat, czyli pływalnie, czyli lodowisko i ośrodek sportu wodnych w Dojlinach. I widać, że te obłożenie, jak to my nazywamy, obłożenie tych obiektów jest z roku na rok coraz większe. To się jeszcze nawet nie ustabilizowało na jakimś tam wysokim poziomie, tylko ciągle rośnie. Stąd też oferta, między innymi na te ferie naszego ośrodka, która przede wszystkim z racji tego, czym się zajmujemy, pozwala spędzić ten czas aktywnie.
Jaka to jest konkretnie oferta? Jest oczywiście lodowisko, zorganizowane zajęcia na lodowisku?
Jest lodowisko, które teraz w okresie ferii przeżywa prawdziwe oblężenie. Z lodowiskiem to jest tak, czego nie możemy do tej pory pojąć po kilkunastu nawet latach, że im zimniej, tym więcej tych ludzi na lodowisku jest. Im cieplej, tym ci
klienci odchodzą. No bo zima kojarzy się z lodem, więc
no chyba.
Takie skojarzenie.
Dziwne to jest, ponieważ na samym obiekcie jest zimno, a im zimniej jest na powietrzu, tym tych ludzi jest coraz więcej, także tam jest prawdziwe oblężenie. Wydłużyliśmy czas pracy lodowiska, bo to sesje zaczynają się już od godziny 11, czyli nie tak jak poza feriami od godziny 17, ale już od 11 każdego dnia każdy może z lodowiska skorzystać.
Właśnie,
jest
bo byłem,
mnóstwo grup zorganizowanych.
Byłem w niedzielę, jeszcze nie było takiego tłumu, to była godzina 12:01.
To był początek ferii, ale już w poniedziałek o godzinie 11.
Kiedy się formalnie ferie zaczęły.
Tak, na lodowisku było o godzinie 11, czyli o tej pierwszej godzinie funkcjonowania było 280 osób na 300, które możemy przyjąć.
To jest wspaniałe. Przygoda, warto to sobie odświeżyć. Ja sobie odświeżyłem po kilku latach i naprawdę fajna zabawa. I dzieci też mają wspomagacze. To są pingwinki takie ruchome.
Tak, to są pingwiny. Kilka lat temu zakupiliśmy kilka na próbę. To się bardzo przyjęło. Bardzo pomocne. Pomocna pomoc dydaktyczna. Mamy ich coraz więcej i one też służą do nauki jazdy. Nauki jazdy także w okresie ferii w soboty i niedzielę odbywają się na lodowisku pomiędzy godziną 9 i 11.
Na pływalniach uczymy się pływać?
Na pływalniach uczymy się pływać. Nasze nauki pływania, które odbywają się w ciągu całego roku, cieszą się olbrzymią popularnością. Dlatego też w okresie ferii specjalnie wprowadziliśmy przyspieszone kursy nauki pływania, takie 5-godzinne. czyli jesteśmy już na obu naszych pływalniach, które w tej chwili funkcjonują, w trakcie tego pierwszego cyklu, a od poniedziałku rusza nowy cykl 5-godzinnych nauk pływania. Kto chce w taki szybki sposób, skondensowany, że tak powiem, nauczyć się pływać, to może trochę za wiele powiedziane, no ale umieć przepłynąć ten jeden basen. Może tam nie będzie wszechstronność stylowa, może to nie będzie jakieś super pływanie, ale gwarantujemy, że te pierwsze kroki można będzie postawić już od 6 lat. Czyli już 6-latki mogą się do nas na nauki pływania zapisać do 15 roku życia. Takie kursy teraz oferujemy.
Do Ilidy to oczywiście zalew, ale tam chyba tej porze nie pływacie.
Nie pływamy, chociaż trochę wody jest, ponieważ wędkarze bardzo ochoczo robią sobie tam przeręble i korzystają. Mamy też morsów, wycinamy dla nich specjalny otwór do morsowania. Jest ich coraz więcej, tak jak kilka lat temu to było 20-30 osób, tak teraz potrafi w ciągu weekendu przyjść 300 osób do morsowania. No i narty, o których już wcześniej mówiłem. Mimo tej aury udało nam się tą trasę przygotować. Zamontowaliśmy sztuczne oświetlenie, czyli wydłużyliśmy ten okres, kiedy z nart można korzystać. Między godziną 9 a 18 zapraszamy. Pierwszy weekend, kiedy ta narciarnia ruszyła, rozpoczął się 6 stycznia. Wtedy udało nam się przygotować trasę. Mieliśmy 420 osób, które wypożyczyły u nas narty. Bo należy też pamiętać, że wstęp na teren ośrodka jest bezpłatny, czyli ktoś, jeśli ma swój sprzęt, może przyjść i na nim jeździć, korzystać z tej trasy. My natomiast mówimy o liczbach ludzi, którzy wypożyczyli u nas narty.
Jak długi jest to odcinek?
Dokładnie około 660 metrów. Tyle na tą chwilę aura pozwoliła nam stworzyć. Gdyby to się zmieniło, może niekoniecznie dobrze dla drogowców, ale dla nas jak najbardziej, czyli gdyby sypnęło śniegiem, tą trasę przygotowalibyśmy na pewno dłuższą.
To co, nawet jeśli jesteśmy mistrzami w FIFA, czy też w różne gry komputerowe, to sprawdźmy, czy też jesteśmy mistrzami w realu.
FIFA to jedno, gry to jedno, a Real, tak jak pan mówi, to jest zupełnie coś innego. Serdecznie zapraszam właśnie szczególnie tych, którzy chcieliby spróbować, czyli pierwszy raz popróbować tej jazdy na nartach. Nasze narty przygotowane są właśnie specjalnie dla tych, którzy początkują, którzy chcą poznać przygodę. Są wyposażone w takie specjalne łuski, które pozwalają łatwiej stawiać pierwsze kroki.
Trochę też ruchu jest też, jak mniemam, w Galerii imienia Sędzińskich. Magda Boguska jest też z nami. W jaki sposób ożywiają państwo, poruszają państwa obrazy w czasie ferii
w tym roku i młodzieżą? Właśnie tak, jak mówiłam, trochę zmieniliśmy formę ferii, bo wcześniej na przykład dzwoniły do nas grupy zorganizowane, które po prostu chciały mieć warsztaty, a w tym roku kolega zrobił coś takiego, że na wstępie zapoznawał uczestników warsztatów z dziełami sztuki. Było krótkie oprowadzanie. Do tego jedna właśnie z koleżanek z edukacji zrobiła super grę, która się nazywa Odsłon, odgadnij, odszukaj. I to się trochę opiera na takiej klasycznej grze memo, ale do tego są rzeczy, że musisz coś znaleźć na wystawie, że gdzieś tam jest ukryta sygnatura na obrazie, którą musisz rozczytać. Także te osoby
detektywistyczne
zwiedzające,
zadania.
Tak, tak. One w taki sposób interaktywny poznawały właśnie wystawę, a później właśnie przenosiliśmy się do pracowni, gdzie już każdy uczestnik tworzy swoją animację. I tak pierwszego dnia była to taka najprostsza chyba forma animacji kolażowa, gdzie uczestnicy wycinali części z obrazów, tak, czy Ludomira Ślędzińskiego, czy jego córkę i w jakiś sposób je ożywiali. Następnie uczestnicy robili za pomocą plasteliny.
Nadal robią, jak nie ma, bo to te zajęcia trwają.
Tak, tak, tak. One trwają właśnie w tej chwili codziennie od 10 do 16, także to jest bardzo...
Nawet pani przyjechała tutaj w czasie trwania tychże zajęć.
Tak, tak. Zostawiłam uczestników z kolegą. I na końcu będą robić tak zwany teatr cieni, gdzie postacie właśnie też wycinają z obrazów i ciężko mi to trochę wytłumaczyć.
To trzeba zobaczyć.
Tak. My to będziemy udostępniać, tylko to chwilę jeszcze potrwa, zanim to wszystko złożymy, ale na przykład w zeszłym roku właśnie mój kolega robił warsztaty z lalkami, gdzie uczestnicy robili lalki, które tworzyli z formy lateksowej i na przykład, co myślę jest super atrakcją dla uczestników, mogli zobaczyć swój końcowy efekt, ten film na festiwalu Podlasie Filmowe Atakuje.
Także to jest duże wyróżnienie.
Dla młodszych osób jak najbardziej, zobaczyć na dużym ekranie.
To jest duża rzecz. A jak pani obserwuje, bo często mówi się o tym, że szkoły nie w pełni realizują misję edukacji artystycznej, dlatego w jakimś stopniu te misje przejęły już od dekady, a może nawet dłużej, różne galerie czy muzea. Tylko że jeśli chodzi o galerie, to nie jest to edukacja powszechna, prawda? To jest jednak część dzieci i młodzieży. To są ciągle te same osoby? Czy co roku pojawiają się nowe i nowe są edukowane?
To zależy, bo nasza forma edukacji, nasza oferta jest bardzo szeroka, naprawdę. I tak przy ulicy Wareńskiego w ciągu dnia przychodzi do 5 grup, gdzie są to właśnie grupy zorganizowane, szkolne, ale popołudniami są zajęcia dla grup indywidualnych. I tak samo w poniedziałki rano na przykład mamy zajęcia dla osób po 55 roku życia, które też się cieszą dużym zainteresowaniem. Do tego są warsztaty rodzinne organizowane w weekendy. Ale jeżeli chodzi o te zajęcia popołudniowe, to są osoby, które zaczynały od 6 roku życia, a teraz już są w tej grupie najstarszej, tak? Czyli chodzą systematycznie co rok.
Miejmy nadzieję, że ta edukacja artystyczna będzie też bardziej powszechna. Zresztą o edukacji artystycznej, kulturowej będziemy rozmawiać za jakiś czas w wersji lokalnej. Zachęcamy do zaglądania na strony internetowe organizacji, instytucji też kulturalnych, które przygotowały rzeczywiście, tak sobie wydrukowałem, to zajęło mi to 2-3 strony. To tyle jest tych propozycji na ferie dla dzieci i młodzieży. Warto zaglądać na strony tychże instytucji. Zachęcamy, bo warto. I bardzo dziękuję za przybycie do studia. Emilia Madras ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Dziękuję.
Magda Boguska z Galerii imienia Ślędzińskich.
Dziękuję.
Rafał Gosk z Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Dziękuję bardzo.
I wcześniej też była podlaska kurator oświaty Jadwiga Szczypin. Dziękuję za uwagę. Andrzej Bajgus.